Ostatnio przygotowywałam się do naszego koncertu, ponieważ śpiewam w drewnie. Jest to moja przeogromna pasja. Już od 10 lat, w ogóle jestem przezaskoczona, że to aż tak długo. Nadal nie mam poczucia, żebym umiała, ale nie przeszkadza mi to w śpiewaniu. Jak kiedyś nasza nauczycielka powiedziała, że fałsz ci wybaczą, ale braku energii ci nie wybaczą, więc trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. Oraz jeszcze jedna inspirująca i pocieszająca myśl, że na wsiach śpiewał każdy. Nie sprawdzano, czy umie wyciągnąć gamę. Jak fałszował, to tyle razy mu śpiewano do ucha, aż się nauczył linii melodycznej i przestawał fałszować, ale generalnie śpiewał każdy. Więc ja też sobie przy garach śpiewam. Przygotowując się ostatnio do koncertu, wiedziałam, że będę śpiewała solo jedną piosenkę z Kieleckiego, przaśną, kuchenną, polską. I sobie trenowałam. Mogę ci zaśpiewać. A po kolące młoście, a błosa nie nachodzi, a mojej pani matce, a nikt to nie dogodzi, a mojej pani matce, a nikt to nie dogodzi. Tu jest moje królestwo. Księstwo może, bo królestwo byłoby większe i dużo bardziej obfite, tak sobie myślę. Ale na moje potrzeby, na moją ekspresję na razie wystarcza. Przydałoby mi się więcej miejsca do przechowywania, zwłaszcza takich suszów, czy zebranych przez całą wiosnę, lato i jesień smakołyków z przyrody. Mam tutaj takie nastawy octu i porobiłabym więcej przetworów, ale nie mam gdzie tego przechowywać póki co. Staram się być autentyczna, cokolwiek nie robię, więc obecnie chyba najbardziej jestem po prostu mamą. Z biegiem czasu potrójną mamą się stałam i jest to rzeczywiście coś, co mnie najbardziej w tym momencie określa. I z racji tego, że sama jestem mamą i sprawy dzieci są mi bliskie, zaangażowałam się również w edukację moich dzieci, ponieważ nie byłam zadowolona z tego, jak wygląda edukacja zaproponowana systemowo. Zaczęłam szukać alternatywy i tak trafiłam na osoby, które stworzyły wolną szkołę w Zielonej Górze i z biegiem czasu, bo to też był proces i to też trochę trwało, stałam się częścią kadry tej szkoły i nie tylko jestem częścią grupy rodziców, którzy sympatyzują i zapisują tam swoje dzieci, ale też zajmuję się fizycznie i mentalnie dzieciakami, które chodzą do wolnej szkoły w Zielonej Górze. I też jeszcze zawodowo teraz mogłabym się określić kilkoma innymi nazwami zawodów, bo nie jestem jednowymiarowa, ale mnie się wydaje, że chyba żaden człowiek nie jest jednowymiarowy. Po prostu nie zawsze jest przestrzeń do tego, żeby pokazać wszystkie wymiary każdego człowieka, zwłaszcza na przykład w reportażu. Jeżeli mówimy o jakiejś części, to ciężko pokazać cały wachlarz. Chodziła po boru, borówecką była. Chłopcy ją kochali, bo ładniejką była. Chłopcy ją kochali, bo ładniejką była. Ja jestem typem człowieka, którego naturą jest chaos, wena i deadline i to mnie motywuje i absolutnie nie jestem systematyczna, skrupulatna i dużo bardziej efektywna, co ważne, jestem, kiedy pracuję w swoim rytmie, czyli w tym braku rytmu. Są ludzie, którzy potrzebują właśnie tej struktury na przykład zatrudnienia etatowego, czyli od do z konkretnymi częściami swojej pracy czasowo określonymi. Mnie to bardzo wypala i staje się zgnuśniała i nie działam. A jeżeli działam napędzana swoją pasją i o tymi tuptaniami tutaj, które też nadają rytm życiu i nie da się ich pominąć. Szkoda z nimi walczyć, bo można po prostu zjeść swój ogon, jeżeli będziemy próbowali uregulować naturalny bieg życia pod jakiś wymyślony rytm, w jakąś strukturę.
Dzieci tutaj są, nastolatka i przedszkolak, takie połączenie wybuchowe.
Tak, to połączenie wybuchowe, ale też bardzo inspirujące, bo bez fermentu nie ma wzrostu. Najlepiej rośliny rosną na kompoście, a ten mentalny kompost powstaje właśnie też poprzez konflikty i jakieś docieranie się i szukanie rozwiązań.
Ala, w którym momencie poczułaś, że masz taką kobiecą siłę, kobiecą moc i jesteś taka wielowymiarowa? Czy to się czuje w ogóle?
Dla mnie takim momentem przełomowym był pierwszy poród, kiedy poczułam pełnię swojej mocy, sprawczości, kompetencji i to było dla mnie zdecydowanie wielkie przebudzenie mojej kobiecości. Mimo, że wcześniej też miałam świadomość tego, że jestem kobieca, że jestem kobietką i w ogóle mam swoje jakieś atuty związane właśnie z płcią, ale ta moc kobieca, świadomość jej, pokora i te charakterystyczne dla kobiet, no właśnie to jest paradoks, pokora i moc kobieca, bo one ze sobą idą w parze i są jednocześnie uznaniem swojej mocy i pokorą wobec swojej bezsilności czasami. I ten moment był dla mnie przełomowy, ale wiem i doświadczyłam już tego, że nie tylko to może być tym przebudzeniem kobiety w kobiecie. U mnie było tak.
Myśmy się spotkały przy okazji wolnej szkoły. To było w Słonem, pamiętam, przy stole i ja wtedy sobie myślałam, kurczę, to jest ta Ala, która śpiewa w Drewnie. Dla mnie wtedy Drewno to był taki właśnie zespół, ja słuchałam gdzieś tam Drewna na różnych koncertach i takim moim marzeniem było też tak pośpiewać. Wtedy Śpiew Biały to było coś takiego, czego ja się bardzo chciałam uczyć i bardzo chciałam to umieć. No i się okazało, że to jest Ala z Drewna, więc ja z takim podziwem do niej podchodziłam i z taką trochę może nawet nieśmiałością. No i Ala się właśnie pytała, na jakiej zasadzie tutaj w tej szkole można, no że dziecko, ale czy też można jakoś też w szkole pracować. Ja jej zaproponowałam, że jak najbardziej, że ty byś mogła dużo do tej szkoły naszej wnieść, bo my właśnie tak działamy, że przede wszystkim niekoniecznie zapraszamy nauczycieli z wykształceniem pedagogicznym, ale bardziej osoby z pasją, które coś mogą wnieść do tej naszej szkoły, no więc Ala mi tutaj bardzo pasowała. I Ala zaczęła pytać, no ale czego ja mogę właściwie nauczyć dzieci? Ja i przekazywanie wiedzy wychodziła z takiego punktu, że ona właściwie nie za bardzo ma się czym podzielić. No okazało się z czasem, że tego jest sporo, bo Ala jest polonistką z wykształcenia, więc cały ten język polski, zarażanie dzieciaków i właśnie literaturą i poezją i tą może mniej lubianą gramatyką, to teraz jest Ali domena u nas w szkole, ale no oprócz tego dużo też wnosi właśnie też w opiekę nad młodszymi dziećmi i też w dyskusje ze starszymi, no myślę, że tego trochę jest.
Jak się czujesz w kuchni, przy garnkach? Wspaniale. To znaczy w ogóle gotowanie dla mnie jest czynnością medytatywną. Jak ja staję przy garach, to po prostu znikam. Może nie ja znikam, znika świat zewnętrzny. Całkowicie się temu oddaję i jestem bez myśli, bez jakichś konfliktów, bez namiętności też. Jest to bardzo uwalniająca dla mnie czynność. Podobnie jak prasowanie, ale na to nie mam czasu i stwierdziłam, że z tego efektu nie ma takiego, który byłby komukolwiek potrzebny. Więc ten czas dla siebie mam przy garach i wartość dodana jest tego taka, że jak moje dzieci widzą, że jestem bez kontaktu i przy garach, to się wtedy w końcu sobą same zajmują. Bo jak siadam z telefonem w ręku, żeby coś sprawdzić albo z książką, to jest wtedy, mamo, nuda, 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 a przy garach jestem wolna.
Chodziła po boru, boru wecki jadła, co miała z rumieni, jeszcze gorzej zbladła. Co miała z rumieni, jeszcze gorzej zbladła.
Moje gotowanie jest samo w sobie dla mnie przyjemne. Ja nie muszę, ja chcę, lubię i ja się tam spełniam. Wkładam tam swoje zaangażowanie, miłość, dobrą energię, pozytywne wibracje, swój czas, też pieniądze i wiedzę o roślinach, o łączeniu przypraw. To, co mam najpiękniejsze, czyli właśnie zaangażowanie i miłość. I jeżeli to jest przyjmowane, to ja się czuję przyjmowana jako ja, całość. Oczywiście, że jest mi szalenie dobrze, jeżeli moje dzieci mówią, że coś jest pyszne, albo że chociaż da się to zjeść, bo wiadomo, że dzieci nie są najbardziej wdzięcznymi odbiorcami gotowania rodziców. Najczęściej wtedy właśnie mówią, że dlatego chętnie karmię i częstuję ludzi, którzy ze mną nie mieszkają, gości i przyjaciół, i oni jedzą to ze smakiem i wtedy szczerze i autentycznie mówią, że coś im smakuje, albo że to by troszeczkę dosolili, ale da się zjeść. I dla mnie to też jest przyjemne, jeżeli to, co mam najpiękniejsze, ta moja prawda, z którą idę do świata, jest przyjmowana chętnie i doceniana i brana w całości, to wtedy jestem dodatkowo połechtana i otulona tą wdzięcznością i miłością.
Świeci miesiąc, świeci, świeci pół miesiąca. Ciebie kocha jedna, a mnie pół tysiąca. Ciebie kocha jedna, a mnie pół tysiąca.
Staram się wybierać produkty, które są jak najbardziej sezonowe. Dla mnie to jest najważniejsze, bo sezonowość produktów gwarantuje to, że one nie są sprowadzane z daleka, że one nie są spryskiwane, w jakiś sposób trwałość ich nie jest przedłużana oraz są takie właśnie, jakich teraz potrzebujemy w tym czasie. Czyli jeśli jest czas na kiszonki jesienią i zimą, to jedzmy te kiszonki i warzywa kopcowane, czyli korzeniowe, ziemniaki, marchewki, pietruszki oraz kasze, zboża, wszystko to, co da się przechować zimą. A jeżeli jest czas na nowaliki, to jedzmy nowaliki. Jeżeli jest czas na owoce, bo jest ich zatrzęsienie i jedzmy owoce i nic innego. Ta sezonowość i pewność produktów, bo też staram się wybierać źródła. No kupuję w sklepach, ale szukam takich, które są jak najwyższej jakości, te produkty. Kupuję też na targu. Mam tam taką zaprzyjaźnioną gospodynię, rolniczkę, która uprawia warzywa sama i zawsze mi mruga okiem, które będą lepsze do czego, które ziemniaki do placków, a które do zupy. I nie muszę się dzięki temu znać na wszystkim, jeżeli mam takie zaufane osoby. Oraz sama pozyskuję ze sprawdzonych miejsc dzikie rośliny jadalne.
Inspirują cię nadodrzańskie łąki?
Tak, nadodrzańskie łąki są inspirujące dla mnie w poszukiwaniu ziół, ale ja tylko jeszcze nadmienię, że to jest ciekawe również dla mnie, bo też jestem w procesie rozwoju mojej wiedzy na temat dzikich roślin jadalnych, ponieważ nie jestem z wykształcenia ani przyrodniczką, ani botaniczką, jeno z pasji i to od niedawna. Moim guru na tym polu jest Marta Jermaczyk-Sitek, która zajmuje się tym i profesjonalnie i z ogromną pasją. Ja jestem takim grzybiarzem, który zbiera tylko prawdziwki, podgrzybki i koźlarze, które może rozpoznać, znać, a resztę nie tykaj, jeśli nie umie. I tak mam z roślinami. Jeżeli coś znam, jestem tego pewna, potrafię to bezbłędnie oznaczyć, to zbieram. Nie znam wszystkich roślin, dlatego zbieram tylko niektóre. Trochę się na tym znam, bo już trochę i nazbierałam, i przetworzyłam, i zjadłam, ale na pewno nie nazwałabym się specjalistką z tej dziedziny.
Ja myślę, że Ola się zawsze interesowała gotowaniem i ona zawsze dobrze gotowała i te jej różne i zupy, i sosy, i przeróżne właśnie pyszności, które ona robiła i czasami na przykład przygotowywała je na jakieś spotkania, gdzieś w gronie właśnie rodziny, przyjaciół, znajomych, ta jej kuchnia była już znana od jakiegoś czasu, więc ona tym gotowaniem się od dawna interesowała. Ja myślę, że ona to gdzieś tam miała we krwi już od początku i dzikich roślin pewnie znała trochę też. To nie jest pewnie tak, że to tylko gdzieś tam ode mnie przyszło, ale myślę, że sporo, że myśmy razem chodziły po tych łąkach, po tych lasach, gdzieś nad Odrą. Ala mi trochę pokazywała śpiewanie, a ja jej trochę pokazywałam zielska, takie gatunki, które niekoniecznie znała. I taka wymiana była między nami. Bardzo dobrze nadawała się do tej właśnie wymiany wiedzy i inspiracji Ochla i skansen w Ochli. Tam Ala przez jakiś czas prowadziła takie przedszkole leśne, dzieci pod strzechą. Zresztą też współpracowałyśmy trochę ze skansenem. Tam sporo było właśnie takich spotkań, gdzie łażąc czy to z dzieciakami, czy to bez dzieciaków, czy to same po tych zakamarkach gdzieś między chatami, znajdowałyśmy rośliny i bluszczyk kurdybanek, i pędy chmielu, i podagrycznik, i różne inne dzikie zielska, które niekoniecznie każdy zna. I uczyłyśmy się gdzieś tam je wykorzystywać w kuchni. Ja prowadziłam zresztą wtedy warsztaty dzikiej kuchni i tam myślę, Ala też sporo podpatrywała, a i ja co nieco podpatrywałam od niej. Jest trochę takich dań, które można też w cudzysłowie sprzedać dzieciakom. No i myślę, że Ala też to robi. Też gdzieś przemyca te smaki dzikie w takich daniach, które są znane. Zresztą nie tylko dzieciaki, dorośli też nie wszyscy lubią eksperymentować. A Ala ma to, taką umiejętność, taki dar, że właśnie te jakieś, czy to pędy chmielu, czy to podagrycznik, pokrzywę, kurdybanek, doda do jakichś takich dań, które kojarzą się właśnie z babcinym obiadkiem i czymś takim zupełnie zwyczajnym i znajomym.
Jest trochę takich roślin, które są obecne w kuchni od dawna, na przykład szczaw. Nikt nie ma wątpliwości, że to się je, chociaż nikt tego nie uprawia w ogródku, ale no wiadomo, że po szczaw trzeba pójść sobie na łąkę. I tych roślin typu szczaw, które może nie są aż tak łatwe do rozpoznania, chociaż ze szczawiem też się można pomylić, to tych roślin dostępnych i smacznych, i które można użyć w kuchni, jest mnóstwo. I warto po nie sięgać. Jeszcze zdarzało mi się, będąc u moich dziadków, z takim zapałem neofity coś babci opowiadać, ona, no tak, kiedyś to się jadło, ale to za czasów wielkiego głodu. Że to teraz to tak wstyd trochę to jeść, bo stać nas na sklepowe, więc po co będziemy zbierać. Ewentualnie świni się dawało, żeby było dobre mięso później, ale tak, żeby to jeść, to nie. Ale ja z kolei bardzo polecam, zwłaszcza jeśli mamy pewne miejsca, które nie są przy opryskiwanych polach, które nie są przy drogach, które nie są blisko wysypisk śmieci, a tych miejsc jeszcze wciąż jest sporo, takich czystych i pewnych, i możemy tam udać się na przykład po podagrycznik wczesną wiosną, który ma przepyszne liście o smaku marchewki. Można sobie zafundować taką konsternację, gryzę liść, a smakuje marchewką i to jest zachwycające. Ja uwielbiam. Można sobie zerwać jasnotę purpurową, takie małe pokrzywki kwitnące na fioletowo. Jest tasznik, który my nazywaliśmy jako dzieci chlebkiem świętojańskim. Jest... Co, Józia, jeszcze jest z dzikich roślin jadalnych?
Chciałam wam opowiedzieć, jak się nazywa tamta roślinka. Chleb. Ta roślinina i sól. Jest przepyszna.
A, to co jadłeś na chlebie i soli? Rzeżuszka?
Rzeżucha. Ona jest przepyszna.
A z dzikich roślin jadalnych przypominasz sobie jakąś, która jest taka smaczna dla ciebie szczególnie?
Melisa.
Melisa.
Tak. Ale niektóre są gorzkie.
Ta przed domem, dzika. No w każdym razie, na wyciągnięcie ręki są rośliny, które są bardzo cenne, bogate w minerały, witaminy i inne wartości odżywcze. A my z uporem maniaka kupujemy zieleninę, szczególnie zieleninę, na przykład sałaty czy jakieś inne natki, które są jednak uprawiane masowo dużo uboższe wartości odżywcze. A można byłoby po prostu co rano przy porannej kawce wyjść boso. Może nie na beton w centrum miasta, ale chociaż te rośliny też rosną w miastach, ale nie odważyłabym się ich zerwać i zjeść z miasta. W tym całym powrocie do natury i takim znowu pełnym radości skoku w trawy i zielsko, trzeba pamiętać, że nie wszystko jest dla nas bezpieczne. Nie wszystko, co sobie rośnie, można schrupać, zerwać i pogryźć. Są rośliny, które są trujące. I jednak jakąś elementarną wiedzę warto mieć. Nie trzeba do tego kończyć studiów, ale warto pójść sobie czy na jakiś kurs, który też jest taką samą przyjemnością, czymś zrobionym dla siebie i jakimś takim dopieszczaniem siebie. Czy można sobie przeczytać książkę, broszurę. Jest sporo, coraz więcej takich publikacji na temat dzikich roślin jadalnych. I no i internet, aplikacje do oznaczania roślin. Oczywiście też z takim ograniczonym zaufaniem. I jednak jak nie mamy pewności, to tak jak z grzybami. Nie jesteśmy w stanie poprawnie oznaczyć, nie zbieramy.
Widzę, że są tutaj zioła, różne pachnące, aromatyczne produkty, z których robisz swoje potrawy.
Tak, znaczy akurat te zioła, które są tutaj włożone w skrzynkę, pełnią funkcję też dekoracyjną, bo po prostu dodają trochę zieleni kuchni, ale oczywiście korzystam ze wszystkiego. Tutaj zwróć uwagę na kredensie, w którym jestem zakochana osobiście. Jest to stary kredens, który wyszperałam w internetach, ma oryginalną szybkę malowaną w takie całujące się ptaszki i dzikie róże i jestem fanką starych mebli i uważam, że należy je wykorzystywać jak najdłużej, dbać o nie i nie kupować nowych. To tutaj właśnie wiszą pęczki ziółek. Mam gojnik z Grecji, srebrnik, mam liście laurowe, chyba też z Grecji przewiezione przez bardzo dobrych ludzi. Mam suszony tymianek od mojej mamusi i taka gipsówka, bo jest ładna. Prawdopodobnie po prostu mi się podoba. A reszty używam. To są zioła, których używam w kuchni i na bieżąco. Są posuszone, żeby lepiej się przechowywały i na świeżo oczywiście też zdarza mi się dostać od kogoś ziół. Dostać, bo nie mam swojego ogródka obecnie i gdzieś w przyszłości zamierzam dorobić się swojej spirali ziołowej, permakulturowej i ten kompost, te odpadki bio, które wrzucam do kubła, chciałabym kiedyś móc też przetwarzać i zgodnie z cyklem przyrody oraz życia materii na tej planecie właśnie jeszcze bardziej to wszystko holistycznie traktować. Coś ugotujemy. Ja sobie teraz sięgnę po warzywa, garnki, będę trochę stukać. Mam swoją ulubioną patelnię.
Zrobić mi coś, mamy?
Co ci zrobić, synu? O, to ja może ukręcę szybko proziaki. Proziaki to jest taka regionalna potrawa z moich stron, czyli bułki prozowe albo ciastka prozowe się na to mówi. Prozowe, czyli z sody oczyszczonej. Moja babcia zawsze przewraca oczami, jak pyta, co wam zrobić, dewolaja, a może wam zrobię rosół, ugotowałam jeszcze wam upiekę, może karpatkę, albo wózek, babciu, proziaki i kwaśne mleko. I ona wtedy, o Boże, nie. I dla niej to jest po prostu bardzo poruszające, że my takie proste jedzenie, ale za tym się najbardziej tęskni, więc szybko ukręcę proziaki. Zobaczę tylko, czy mam śmietanę, bo to jest na śmietanie albo maślance. No popatrz, jak zaczarowane wszystko wyszło. A nie, mam mąkę, dobra, jest.
Tutaj też zioła się jakieś chowają? To mięta jest chyba.
Suszyłam miętę i pokrzywę. Byliśmy w odwiedzinach w Skansenie w Ochli, w naszym dawnym miejscu, gdzie było przedszkole i na bagnach. I tam jest taka świetna, bardzo jadowita pokrzywa. Bardzo ciężko się ją zbiera. Ja zawsze zbieram pokrzywę gołymi dłońmi. A tam po prostu wychodzą mi bąble. Okazuje się, że jestem księżniczką nareszcie. Muszę sprawdzić mąkę, bo to wiecie, różnie bywa. Wszystko w porządku. Co prawda moja babcia mówi, że to profanacja dodawać do ciast mąkę grubszą niż 400-450. Ale ja wolę grubszą, bo jest mniej przetworzona i ma więcej wartości odżywczych. Dobra. Potrzebne nam będzie... Uwielbiam przepisy mojej babci, zawsze do niej dzwonię, jak nie mogę czegoś zrobić. Babciu, babciu, Jezus Maria, 21:30, proziaki robię. Ona już ci mówię, pół kilo mąki, jedno jajko, łyżka płaska, sody, trochę tak wiesz, cukru, żeby było dobrze i soli tyleż i do tego mleka tyle i ci zabierze.
To jeszcze Michasia nam podpowie najlepszy...
Najlepszy przepis babci Jasi to ciasto z jabłuszkami i malinkami praca skrzaczka.
Tak, i te przepisy są o tyle trudne do zrealizowania, że ja nie mam malinek prosto z krzaczka. No i idziesz po maliny, no i normalnie zbierasz tak tyle, żeby było dobrze i rzucasz na ciasto tak, wiesz, żeby dobrze wyglądało i żeby były odstępy. I to są tego typu przepisy, kocham je.
Józiu, co mama takiego pysznego gotuje, co po prostu oddałbyś za to wszystko?
Pomidorówka!
Nie mam ani śmietany, ani maślanki, ale kuchnia to jest wieczna improwizacja i uważam, że należy przepis traktować jako taki kierunkowskaz, jako sugestie. I wszystko w kuchni dozwolone. To jest moje motto. To było jajo i pamiętam z ojca Gorillo Balzaka, że aby cokolwiek w kuchni zrobić, to trzeba ubrudzić ręce. Oczywiście to było stwierdzenie metaforyczne, natomiast jak najbardziej sprawdza się w kuchni, po prostu dosłownie, bo jeśli ktoś się boi brudu, to kucharzem nie będzie. I raczej nic smacznego mu nie wyjdzie. I tak, soli tak, żeby było dobrze. Każda gospodyni wie, ile to jest tak, żeby było dobrze. Dla mnie dobrze jest tyle, jak widzisz. Tu była jedyna konkretna informacja, czyli płaska łyżeczka sody oczyszczonej. To jeżeli babcia mówi, że płaska łyżeczka, to znaczy płaska łyżeczka i nic innego. I tutaj nie zostawiamy przestrzeni na interpretację. No i ciach. Mam tutaj taką maszynę, którą sobie pomagam. Teraz będzie zagniatać ciasto, żebym ja mogła sobie posprzątać przyrządy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciasto ma wyjść trochę luźniejsze niż na pierogi, ale odchodzące od brzegów miski. Tu dolewamy to, co mamy. Powinna być maślanka, kwaśne mleko, względnie śmietana kwaśna, ale nie mam. Wielki eksperyment. Myślę, że soda załatwi sprawę i czego bym nie dodała, to ciastka wyrosną. Potem można z nich wykrawać z takiego rozwałkowanego na centymetrowej grubości placek ciasta. Możemy wykrawać koła, możemy wyciskać jakieś kształty, ale nie ma to większego sensu. Ja po prostu kroję w kwadraty, jest wtedy najszybciej, czyli oszczędzam energię swoją. I smaży się to później na patelni, praży właściwie. Można to rzucić na płytę pieca, jeśli mamy taki. Albo jeżeli jesteśmy na ognisku i mamy płytę, coś jak pod półmyki, też można to powolutku sobie prażyć. Oczywiście na suchej patelni. Albo na patelni na niedużym ogniu. Przez dłuższy czas one sobie wtedy trochę rosną dzięki sodzie i przypiekają się z każdej strony. W środku są mięciutkie, a na zewnątrz chrupiące. I no i są smakiem dzieciństwa, kochani. Smakiem dzieciństwa. Poszuram ci. Mam w przygotowaniu tak, że żeby mówić, muszę robić przerwy. Zwłaszcza jak przychodzą do mnie dzieci i coś chcą, to mówię, dobra, czekaj, czekaj, łączę. Łączę z bazą. No, co chciałeś? I odrywam się, staję frontem i aha, słodycze, a to nie. I wracam znowu do roboty i do swojego szurania. Teraz właśnie gładzę mąkę na stolnicy i wyciągam ciasto z miski. Będę je wałkować. No i właśnie, z tym gadaniem przy gotowaniu. No widzisz, jak się zatykam. Ja już jestem jak John Wayne, jak schodził ze schodów i żuł gumę, to spadał. Potykał się. Także ja mogę tylko jedną czynność, nie mam podzielności uwagi. Ale nie przeszkadza mi to w gotowaniu. W gotowaniu jestem w transie i nie zastanawiam się nad tym. Jak z prowadzeniem samochodu. O, w jednej ręce patelnia, w drugiej ubijam ciasto, w trzeciej kroję. Nie mam trzeciej ręki. Ale czasami mam wrażenie w kuchni, że jakbym była ośmiornicą, bo naprawdę na całym blacie i na kuchence. A nikt to nie dogodzi, oj, ale ja dogodzę, a bose rano wstaję, a i po wodę chodzę, a bose rano wstaję, a i po wodę chodzę. A no i widzisz, no. Bo skończyłam wałkować, to skończyłam śpiewać. I się pomyliłam. I teraz mam tutaj takie ciasto na centymetrowej grubości. Będę sobie je kroiła. Mam ci je taki nóż. Nie będzie lokowania produktu, ale to są najlepsze noże, drodzy moi, najlepsze. Mówi się, że jaki chłop w domu, takie noże, więc ja mam ostrego. Także dziewczyny, jak macie tępe noże, to warto się zastanowić. No a co do kobiet, a propos, to jest mi bardzo bliskie tworzenie społeczności babskich. I o ile sama nie tworzę kręgów kobiet, o tyle bardzo chętnie biorę w nich udział. I bardzo gorąco polecam takie inicjatywy, jeżeli jesteście babeczkami i szukacie jakiegoś połączenia w tej babskości, zobaczenia sobie siebie w kontekście kobiecości różnej, różnorodność kobiecą, odnalezienie w sobie tej różnorodności i zobaczenie siebie na tle innych kobiet i poczucie wspólnoty, co bardzo istotne. To bardzo polecam takie inicjatywy jak właśnie babskie kręgi kobiece, bo to, co tam się dzieje, jak można wzrosnąć, jak można się otulić tą babską energią, jak można się wzmocnić, ugruntować, ale też uwznioślić. Może paradoksów, ale właśnie tak to działa, bo my kobiety jesteśmy takie paradoksalne i warto to uznać i nie dążyć do tego, żeby być kimś innym. Uszanować w sobie ten babski pierwiastek i ten męski pierwiastek, który też każda z nas ma i po prostu nauczyć się z tym żyć, z tym naszym cyklem, bo też jesteśmy bardzo zależne od naszego cyklu i menstruacyjnego, i naszego cyklu życia, który też ma pewne bardzo wyraźne fazy. I łącząc się z tym naturalnym rytmem, który nam dała natura, wykorzystać to jak najlepiej i w tej swojej kobiecości żyć i cieszyć się i być szczęśliwymi i być smutnymi, bo to też jest ważne i przeżywać wszystko w pełni i w autentyczności po to, żeby żyć pełnią. Tak, czekamy teraz 15 minut. Będziemy tak stać i patrzeć.
Może coś zaśpiewasz, tak?
Jak ciasto rośnie, to nie śpiewam, bo nie rośnie. Nie, żartuję. Zastanawiałam się ostatnio, czy ja znam jakieś pieśni o ziołach, bo zioła są mi bliskie. Znam, ale nie za dobrze i fałszuję strasznie. To zaśpiewam może coś niezielarskiego, bo też mi ostatnio towarzyszyła taka piękna pieśń. Świeci miesiąc, świeci, gwiazdy pomagają. Moje siwe ocka kochania nie znają. Moje siwe ocka kochania nie znają. Mnie to relaksuje, nie wiem jak sąsiadów.
No, chyba tu niesie w tych murach.
Niesie, jeszcze ja mam zawsze otwarte okno i kratki wentylacyjne i myślę sobie czasami, wywieszę kiedyś kartkę, że przepraszam za niedogodności.
Może są ci wdzięczni za to piękne śpiewanie.
Dzień dobry odpowiadają, to ważne.
A już trochę urosły.
Trochę tak, ale mają rosnąć bardziej. Chociaż nie wiem, czy mamy tutaj na co liczyć, bo nie dałam tej... No nie wiem, no zobaczymy. No soda jest, napój z nerkowców zamiast śmietany. Babcio, będę musiała cię przeprosić za te zmiany.
To czekając, aż wyrośnie, o drewnie jeszcze proszę opowiedz.
O drewnie, drewno moja miłość. I to taka z bardzo silnej namiętności. Bardzo chciałam śpiewać. Jak ja ich usłyszałam, to stwierdziłam, Boże, ja też tak chcę się w tym połączyć. Najpierw trochę za nimi jeździłam i obserwowałam, jak śpiewają. Śpiewali tam moi przyjaciele z bractwa i też mówili, przyjdź na próbę, to musisz to poczuć, to jest świetne. I przyszłam z taką myślą, że sobie usiądę w kąciku i będę słuchać, ale tego się nie da słuchać. Kochani, tego się nie da słuchać. Nasi nauczyciele zresztą mówią, że to się lepiej śpiewa niż słucha. I faktycznie ładunek dźwięku i energii, kiedy się tego tylko słucha i w żaden sposób nie przetwarza i nie oddaje, jest czasami tak ciężki, że no, mózg rezonuje. Trzeba to jakoś przetworzyć. I najlepiej właśnie współśpiewać z taką grupą, bo jest to śpiew wspólnotowy. On jest po to, żeby łączyć ludzi. Grupa Drewno powstała 13 lat temu? 12 lat temu. W tym roku 12 lat kończymy. Chyba. Tak. I zawiązała się po warsztatach śpiewu białego, osoby, które na nich były, założyły grupę, a ja do nich dołączyłam po 2 latach i sama jestem przezachwycona tym, co tam się dzieje, bo zbieramy nadal pieśni stare, które dla nas są nowe, od nauczycieli, od etnomuzykologów, którzy jeżdżą po wsiach, pozyskują te pieśni, od autentycznych twórców, którzy je dostali od swoich rodziców, dziadków i te pieśni są żywe i my się ich uczymy, aranżujemy jak najbliżej oryginału, jak najbardziej staramy się je zrekonstruować. Oczywiście mamy swoje ograniczenia, ponieważ my, tak jak mówiłam, nie jesteśmy w ciągłości tej tradycji, tylko odtwarzamy coś, co przestało istnieć dla nas. Bardzo lubię doświadczać tę wspólnotowość. Mamy też taki sposób śpiewania, który jest dużym uszanowaniem właśnie dla tradycji śpiewu takiego wiejskiego, ludowego, czyli jak nam pieśń nie idzie, to nie ćwiczymy jej, aż wyjdzie, tylko po prostu, no dzisiaj się nie śpiewa, to śpiewamy co innego. I dla mnie to jest piękne i wspaniałe. Po prostu pieśni śpiewają nas, a nie my pieśni. Chodziła po boru, borówecką była.
Chłopcy ją kochali, bo ładniejką była. Z racji tego, że rodząc się jesteśmy zależni od naszych rodziców i nasze przeżycie jest zależne i oni nam podają pożywienie, to potem to pożywienie kojarzy nam się z miłością i troską. Więc jeżeli karmimy siebie z uważnością i wkładamy w to energię oraz karmimy dzieci oraz innych ludzi, to dajemy im miłość i myślę, że nie warto tego transformować, warto z tego korzystać i sobie tę miłość dawać w najpiękniejszy sposób, właśnie poprzez jedzenie. Bardzo lubię karmić moich przyjaciół, bo oni, nawet jeżeli coś im nie smakuje, to są mniej ekspresyjni w okazywaniu tego niezadowolenia niż moje dzieci, czyli w ogóle to jest obrzydliwe i paskudne. Dorośli tego nie mówią, nawet jeżeli coś im nie podchodzi. I jest to dzika przyjemność karmić innych ludzi, bo lubię dzielić się tym, co jest dla mnie pyszne i włożyłam w to dużo frajdy i usłyszeć feedback, który najczęściej jest pozytywny. Nie, że jestem próżna, takie statystyki. I cieszę się, kiedy ktoś wraca i pyta, ty masz coś w lodówce? I to jest strasznie przyjemne.
A co z tymi placuszkami?
Odpalamy. Widzę, że nie możesz się doczekać, przebierasz nóżkami.
Ciekawa jestem po prostu efektu tego, co się może zdarzyć, jak sobie rozmawiamy przy tej okazji.
Nagrzewamy patelnię, musi być ona dosyć gorąca, kiedy położymy na niej placki. Będą się one smażyły na małym ogniu, po to, żeby jeszcze w środku wyrosły i żeby się przyprażyły z wierzchu, ale nie za szybko zamknęły.
Ciach. Poczujemy jakiś zapach?
Będzie czuć zapach takiego świeżego chlebka. Och, popatrz na to. To jest ten moment, kiedy zaczyna być widać efekty. I te efekty są zachwycające, bo bułeczki nam wyrosły. Mają już teraz nie centymetr, a jakieś 2-3 centymetry wysokości. Są zrumienione z jednej strony, przywrócone na plecki, zaczynają się rumienić z drugiej strony.
Michasia się bardzo cieszy z tego powodu.
Nie, ona parodiuje matkę.
Moja mama mi się kojarzy z pomidorówkami i słoikami, bo ona ciągle ma słoiki w lodówce. I wszystko jest zastawione słoikami i nie można zjeść normalnego obiadu, tylko słoiki.
A czego nauczyła cię mama?
Polskiego.
Proszę odpowiadać całym zdaniem.
To najgorszej rzeczy na świecie. I gdy mama uczy polskiego, to wtedy jest okropna, ale gdy jest mama, to jest fajna.
Ach, no tak to wygląda, jak się chce łączyć kilka ról i być w nich autentyczną i dalej robić to z chęcią i pasją, to trzeba szukać takiego balansu między byciem perfekcjonistą, a nierobieniem niczego, czyli czuć się wystarczająco dobrym rodzicem, więc ja gotuję rzadko i pakuję w słoiki, żeby później móc to otworzyć, kiedy spędzam czas z dziećmi, żeby nie stać codziennie przy garach. I chociaż bardzo to lubię i sprawia mi to przyjemność, to lubię też po prostu być z dziećmi i lubię też po prostu spędzać czas sama ze sobą i lubię też sprzątać i lubię też wyjeżdżać na wycieczki krajoznawcze na rower i lubię też dbać o porządek w swoim domu. Nie da się tego wszystkiego zrobić w jednym momencie i w takim stopniu, żeby było perfekcyjnie, więc przede wszystkim szukanie rozwiązań typu właśnie w słoiki oraz odpuszczanie pewnych rzeczy. Jak nam tutaj te próziaczki? O! To jest ten moment, kiedy się je ściąga. Idę po talerz. No, mam tutaj takie talerze po babci, po tej drugiej babci, nie tej od przepisów, bo lubię otaczać się rzeczami, które mają dla mnie znaczenie. Lubię, jak mają duszę. I następna porcja ląduje na patelni.
Pora na spróbowanie. Co się wydarzyło w twojej kuchni?
To tak jak w seksmisji, popatrz, tak bierze się tak, taką bułeczkę, tutaj proszę. Ciach, ciach, ciach.
Tutaj karmisz, tak?
O, patrz, jaki ma kolor, bo
ojej,
to jest mąka,
ale pięknie
orkiszowa.
Takie jak dziury w tym momencie.
Tak, bo soda, soda, proziaczki.
I to składamy tą bułkę?
Ja, tak.
Dobra.
Ja składam tutaj właśnie ten
miodek. A ten miodek, a to w środku jeszcze, to ja poproszę. A już mi po paluszkach spływa.
Ścieka? Spływa, super.
Tak? No tak. Dajemy. Tak.
Może to jest nieskromne, ale uwielbiam. To jest smak dzieciństwa.
Wakacje u babci.
Oczywiście bardzo pyszne. Gdyby nie to, że musiałam zrobić jakiś reportaż, wymyślić temat, nigdy bym nie trafiła na takie proziaczki.
Ha. No, nigdy nie mów nigdy. Mam taką ogromną potrzebę dzielenia się tym, co jest dla mnie wartościowe, że pewnie może w końcu dotarłyby do ciebie. Koniecznie spróbuj tych powideł.
Dobra.
Koniecznie.
Paskowe takie, fajne.
Wytrawne.
I tak możemy wzdychać i wzdychać.
Czujesz miłość?
Tak. Czuję miłość.
biegnę do swojej kuchni i zrobię coś równie pysznego, jak mi wyjdzie.
Wiesz, jak nie wyjdzie, to też dobrze, bo w sumie to jak we wszystkim liczy się proces. A efekt końcowy zawsze można uratować, a ponoć materia w świecie jest jedna, nigdy nie znika. To nawet jak ci nie wyjdzie, w cudzysłowie, to się nie zmarnuje, tylko się transformuje.
Na to liczę.
Proziaczko?
Z czym chcesz proziaczko?
Proszę. Skroić ci?
Tak. To wygląda trochę jak bułeczka.
Proszę.
A ja cię czemu?